świata.
Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej, rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
W Polsce minęła godzina 13, całej rodzinie Radia Maria, wszystkim radiosłuchaczom dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Również dziękujemy panu Mieczysławowi, który dzisiaj przybył do Radia Maria, do Torunia. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Może kogoś pozdrowimy, panie Mieczysławie.
No, jeżeli mógłbym pozdrowić, to słuchaczy Radia Maria z okolic Garwolina i z samego Garwolina. Z Górek, no oczywiście także jeszcze siostrę Danielę, która jest myślą i przewodnią naszej grupy modlitewnej. No i to wszystko. Ach, jeszcze ojców Michalitów z Górek.
Koło Garwolina.
Koło Garwolina.
Dziękujemy za obecność, dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za te pozdrowienia. Półtorej minuty po godzinie 13, już za chwileczkę w Radiu Maryja, audycja dla chorych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, kolejne nasze spotkanie. Zapraszam dzisiaj do słuchania tej audycji, do uczestniczenia w tej audycji, bowiem jak zwykle w drugiej części będziemy prosić Państwa o kontakt telefoniczny. Szczególnie te osoby zapraszam, które chciałyby jakoś, jak to się ładnie mówi, pochylić się, albo może inaczej, chciałyby zamyślić się może nad orędziem Ojca Świętego Benedykta XVI na jutrzejszy dzień, Dzień Chorego, Światowy Dzień Chorego, bowiem dzisiaj będziemy próbowali analizować, to może za duże słowo, ale będziemy próbowali mówić o tym orędziu. Jutro bowiem, drodzy Państwo, 11 lutego, kolejna rocznica, 150. już rocznica objawień Matki Bożej z Lourdes. I orędzie Ojca Świętego bardzo mocno związane jest z tymi objawieniami. Będziemy zastanawiać się, będziemy analizować to orędzie razem z księdzem Jackiem Bazarnikiem, kapelanem Centrum Zdrowia Dziecka, z którym się za chwileczkę połączymy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, księże Jacku. Witam bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze. Księże Jacku, może na początek, ponieważ panie, które pracują w recepcji, pytały mnie, czy ksiądz Jacek dzisiaj obchodzi swoje imieniny.
Nie.
Ja tak przypuszczałam, że nie, ale...
Ale dużo pięknych życzeń przyszło jeszcze.
W każdym razie panie prosiły, aby księża Jacka serdecznie pozdrowić.
Ale życzenia zawsze można
przyjąć. No więc właśnie. Księże Jacku, 150. rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes. Może zanim przejdziemy do orędzia Ojca Świętego na dzień chorego, może powiedzmy najpierw o Lourdes. Czym jest Lourdes? Bo tak nam się wydaje, że wszyscy o tym wiedzą, ale myślę, że jest sporo osób, którym warto byłoby przypomnieć takie podstawowe informacje o Lourdes.
Lourdes jest bardzo małym miasteczkiem, leży u podnóża Alp francuskich, a więc na południu Francji, w diecezji Tarbes. Sławne przede wszystkim z objawień Matki Bożej, które miało miejsce właśnie 150 lat temu. Pierwsze było 11 stycznia, ostatnie 18 było na Matkę Bożą Szkapelerzną, a więc 16 lipca 1858 roku, czyli dokładnie 150 lat temu. Widzącą Matkę Bożą była święta Bernadetta Subiru, 14-letnia dziewczynka z bardzo biednej rodziny, niewykształcona. Na ówczesny czas szkoła była tylko dla rodzin bogatych.
Dodatkowo jeszcze uważano, że jest to dziewczynka, która ma problemy jakieś, tak?
Że jest psychicznie niezrównoważona, że jest nierozwinięta na ten wiek, dziecinna. Ale to było później bardzo potrzebne do uwiarygodnienia tych objawień. Poza tym te objawienia mają bardzo ścisły związek z dogmatem Kościoła, który został ogłoszony przez błogosławionego Piusa IX w 1854 roku. A więc jak gdyby niebo po 4 latach potwierdziło prawdę ogłoszoną przez Kościół, a dotyczącą właśnie Matki Bożej.
I to dodatkowo było to takie zadziwiające, że prosta, niewykształcona dziewczynka wiedziała o ogłoszonym 4 lata wcześniej dogmacie.
Skoro ona nie wiedziała, pani Basiu. Ona nie wiedziała.
Nie, nie, ja rozumiem, ale że ona o tym mówiła, więc to było...
Właśnie dlatego sytuacja była szczególna, ponieważ ksiądz proboszcz Lourdes był przeciwny tym objawieniom. On się dowiedział, że tam ludzie się już schodzą, że się gromadzą, że się modlą i był przeciwny. Po prostu uważał, że niemożliwe, żeby dziewczynka w tym wieku i właśnie jeszcze taka dziecinna mogła widzieć Matkę Bożą. I dlatego pewnego razu, kiedy ją do siebie wezwał, zapytaj pani, jak ona się nazywa. Aha. I ona w swojej tej prostocie dziecięcej po prostu pytała Matkę Bożą, a jak pani ma na imię, jak pani się nazywa? I wtedy właśnie padły te słowa, że swoim tyle konsepcją, czyli ja jestem niepokalane poczęcie.
Dodatkowo.
I poszła do proboszcza i odpowiedziała. Pani powiedziała, ja jestem niepokalane poczęcie. Więc on od razu się zorientował, czy to jest rzeczywista obecność Matki Bożej, bo niemożliwe, żeby dziecko mogło sobie tak określić.
Proszę księdza, dodatkowo trzeba tu dodać, że Bernadetta usłyszała to imię Matki Bożej w swoim rdzennym dialekcie. Tak, twoim tak, rodzinnym tak, dialekcie.
Tak. Hiszpański przechodząc.
Tak, właśnie. Proszę, proszę księdza, proszę jeszcze może przypomnieć radiosłuchaczom, jaki jest związek Matki Bożej z Lourdes z tym olbrzymim napływem ludzi chorych, niepełnosprawnych, ludzi cierpiących do Lourdes. Bo przecież w orędziu Matki Bożej nie było chyba ani słowa, w orędziu, które wyjawiła Bernadecie Subiro, nie było ani słowa o tym, że trzeba tu przyjeżdżać, że w to miejsce powinny przyjeżdżać osoby, które się źle mają, prawda? Orędzie było inne.
Orędzie było bardzo proste, w zasadzie jedno słowo powtórzone trzykrotnie. Pokuty, pokuty, pokuty.
Tak.
I właśnie na znak pokuty Matka Boża kazała Bernadecie grzebać rączką w błocie, w piasku, który za chwilę zamienił się w błoto. Wtedy wypłynęło źródełko. Wtedy kazała jej się umyć, umyć twarz. To było takie nawet poniżające, bo niektórzy zwątpili, co ona robi.
Nie jest pełna rozumu, prawda?
Tak.
Marzy się błotem, tak.
Właśnie to źródełko Matka Boża wskazała jako lekarstwo na choroby. I bardzo szybciutko po jego wytyśnięciu najbardziej ciężko chore dzieci z Lourdes, z okolicy, zostały natychmiast uzdrowione. Zresztą nawet później już były te wydarzenia bardzo liczne, także bardzo wielu ludzi, dziennikarzy, pisarzy, filozofów przyjeżdżało do Lourdes. To jest ciekawe, że taki Paul Karel się nawrócił, ale na przykład inni wyśmiali Lourdes, nawet pisząc na ten temat książkę czy powieść. To były czasy, no niestety już wtedy bezbożne, deistyczne, więc po prostu krytykujące Kościół, religię. I właśnie w tym czasie to objawienie jest także uzdrowieniem wiary wielu ludzi, duszy, życia nadprzyrodzonego, bo przecież czym jest źródełka? Jest znakiem Pana Jezusa, przecież On się o sobie powiedział, że jest tą żywą wodą, która jest ku naszemu zbawieniu, czyli uzdrowieniu.
Tak. Proszę księdza, ostatnie orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego bardzo mocno podkreśla związek między Eucharystią, Lourdes i opieką duszpasterską nad osobami chorymi. Czy mógłby
tak. Tematem ksiądz tegorocznego tak? Dnia Chorego jest właśnie, jak pani powiedziała, Eucharystia, Lourdes i duszpasterstwo chorych. I tam właśnie jutro odbędą się te główne uroczystości, gdzie będzie przedstawiciel Ojca Świętego, legat, który będzie uczestniczył przez cały dzień w modlitwie i w Eucharystii, i w modlitwie z chorymi i za chorych. Myślę, że ten wielki papież, bo tak można powiedzieć, analizując orędzie, to jest wielka teologia zawarta w tym orędziu, zwraca właśnie uwagę na coś bardzo istotnego. A mianowicie Eucharystia, Lourdes i duszpasterstwo chorych. Dlaczego tak? No bo właśnie Maria niepokalanie poczęta jest wielkim darem dla ludzkości. Uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu od tajemnicy zwiastowania aż po Kalwarię, po krzyż, na którym przecież umiera jej Syn. A przecież tę tajemnicę przeżywamy w każdej mszy świętej. Istnieje ścisły związek teologiczny, właśnie jasno to Ojciec Święty podkreśla, Matki Bożej z Eucharystią. Przecież ona mu dała to materialne tworzywo, ciało i krew, aby mógł stać się prawdziwym człowiekiem, mimo że jest przecież przedwiecznie zrodzony jedyny Syn Ojca. I dlatego Eucharystia ma być centrum duszpasterstwa służby zdrowia. I tak jest, dzięki Bogu, w każdym szpitalu, w całej Polsce i nie tylko, za granicą też, jest kaplica, jest miejsce tabernakulum, tego ciepła, które płynie z tej Eucharystii, które bardzo pomaga chorym po przyjęciu Komunii Świętej zrozumieć, że jednak to cierpienie ma sens, bo każdy z nich może powiedzieć za świętym Pawłem, jak czytamy w liście do Galatów, jestem z Chrystusem przybity do krzyża, i żyję ja, ale już nie ja. Żyje we mnie Chrystus, a więc choruje, cierpi, nawet umiera. Ale przecież on jest już żywy, zmartwychwstały, a więc on daje mi tą nadzieję, gwarancję życia po życiu, czyli nieśmiertelność. I tu właśnie Ojciec Święty w tym orędziu podkreśla, co ma na myśli. Msza święta, adoracja i kult Eucharystii, zapewnienie wiatyku dla wszystkich. To właśnie serce duszpasterstwa, służby zdrowia i największa pomoc, jaką możemy okazać chorym. Czyli mówiąc najprościej, zanieść chorym Chrystusa. Tak nam określił najkrócej to orędzie.
Tak, proszę księdza, chciałabym wrócić jeszcze do roli Maryi w zbawczym dziele człowieka, świata. Ojciec Święty, takie zdanie wyrwałam z orędzia, mówi, że Maryja jest przykładem, modelem pewnym relacji z Bogiem. Powinna być przykładem dla nas relacji z Bogiem. Pokazuje, jak przechodzić przez różne próby życiowe.
Tak, Maria jest przecież córką Boga Ojca, matką wcielonego Słowa, czyli Jezusa Chrystusa. Jest oblubienicą Ducha Świętego, świątynią Trójcy Wszechświętszej. I tak jak nauczał nas jeszcze Jan Paweł II, sługa Boży, na Kyszpulach, to jest niewiasta Eucharystii. Czyli pomaga poprzez Eucharystię lepiej otworzyć się na działanie Boga w radości i w smutku, w zdrowiu i chorobie. A nawet gdy człowiek ma stan łaski i gdy ma poczucie winy i grzechu. To jest przedziwne działanie Matki Bożej. I tu znów posłużę się właśnie Lourdes. Przez te 158 lat nie było ani jednego cudu przy źródełku czy przy figurze Matki Bożej. Zawsze cud, który został zatwierdzony przez specjalną komisję lekarską i potem zatwierdzony przez stolicę apostolską, każdy cud miał związek z Eucharystią. Albo w czasie mszy świętej, albo w czasie przeistoczenia czy po przyjęciu komunii świętej, albo właśnie w tej jakże pięknej procesji eucharystycznej, kiedy kapłan czy biskup prowadzący, niosący najświętszy sakrament nad każdym chorym pochyla się i udziela mu błogosławieństwa.
No to zupełna nowość dla mnie.
Tak?
Nie słyszałam.
Więc Matka Boża sama na to zwraca uwagę, że nie ja. Ja jestem waszą pośredniczką łask wszelkich. Ja jestem waszą słodką orędowniczką. Ale tym, który was uzdrawia, jest mój Syn, Jezus Chrystus. A więc to jest takie piękne. I pamiętam chłopczyka z Sycylii, przyjechał kilkanaście lat temu. Ja może 7, może troszkę więcej lat. Taki charakterystyczny Sycylijczyk, Orianek, miał na imię. No i bardzo się nastawił, że on tam na pewno będzie uzdrowiony. Kiedy mu mama i bliscy wyjaśnili, że teraz będzie procesja eucharystyczna, teraz do ciebie podejdzie ksiądz niosący najświętszy sakrament, to na pewno módl się gorąco, wpatruj się w hostię, a na pewno coś się dobrego będzie działo. No i on z takim wzruszeniem, nastawieniem czekał na ten moment, na tą chwilę, kiedy kapłan podszedł i uczynił znak krzyża, nic się nie stało. Przeszedł do następnego wózka, bo Orian leżał na takim wózku łóżku, a on ze łzami, z takim tupetem Sycylijczyka, Włocha mówi: ja się twojej mamusi poskarżę, że mnie nie uzdrowiłeś. I zaczął płakać. I w tym momencie został uzdrowiony. Jest to udokumentowane, bo komisja lekarska składa się z lekarzy wierzących i niewierzących i to są rzeczywiście jasne stwierdzenia, potwierdzenia, czy był cud, czy nie, bo na przykład ktoś miał nowotwora i w jednej chwili zniknął. Ktoś był niepełnosprawny, nie mógł stanąć na nogach i zaczął chodzić. Tak jak u Pana Jezusa w Ewangelii: wstań, weź swoje łoże i idź do domu, prawda? Więc ktoś z tego właśnie ma miejsce bardzo często w Lourdes.
Tak, Ojciec Święty Benedykt XVI w tym orędziu odwołuje się również do Ojca Świętego Jana Pawła II, a szczególnie do listu Salvifici Doloris. Są tam takie piękne słowa zacytowane. Pozwoli ksiądz, że zacytuję.
Jak najbardziej.
Kościół upatruje we wszystkich cierpiących braciach i siostrach Chrystusa jakby wieloraki podmiot swojej nadprzyrodzonej siły. Jakże często do nich właśnie odwołują się pasterze Kościoła, u nich właśnie szukają pomocy i oparcia. Ewangelia cierpienia pisze się nieustannie i nieustannie przemawia słowem tego przedziwnego paradoksu. Źródła mocy Bożej biją właśnie w pośrodku ludzkiej słabości. Uczestnicy cierpień Chrystusa przechowują w swoich własnych cierpieniach najszczególniejszą cząstkę nieskończonego skarbu cierpienia świata i tym skarbem mogą się dzielić z innymi. Im bardziej człowiek jest zagrożony grzechem, i to jest cytat dokładny z orędzia, im bardziej człowiek jest zagrożony grzechem, tym cięższe struktury grzechu dźwiga w sobie współczesny świat, tym większą wymowę posiada w sobie ludzkie cierpienie. I tym bardziej Kościół czuje potrzebę odwoływania się do ludzkich cierpień dla ocalenia świata. To bardzo mocne słowa, bardzo też chyba trudne do zrozumienia, myślę.
One są bardzo proste, tylko trudno je zrealizować, bo to jest to, że duch ochoczy, ale ciało umdlałe, prawda? Człowiek chory, cierpiący, przecież cierpi, bo to boli. Jest niepewny dnia jutrzejszego, szczególnie gdy idzie na operację, nawet i dzieci maleńkie też przecież reagują, nieraz słyszę takie teksty. No musi, a ja nie umlę.
No tak.
No, nawet przy badaniu, czy przy innych takich, jest ten lęk i strach, ale tu odwołam się i myślę, że sługa Boży Jan Paweł II dobrze to wiedział z dzienniczka świętej siostry Faustyny, kiedy ona sama przebywała w szpitalu, jak bardzo ciężko chorowała, i przyszedł do niej Pan Jezus, a ona nie żaliła się, że cierpi, tylko zapytała Jezusa, a dlaczego cierpią, umierają dzieci? I wtedy Jezus był bardzo wzruszony, ze łzami w oczach i odpowiedział bardzo króciutko, bo jeszcze one utrzymują świat w istnieniu. To pierwsza sprawa. A druga sprawa z życia choćby błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, która przecież zbierała umierających, nie leczyła ich, ale pozwalała im godnie, po ludzku umierać, myła, ubierała, dawała im nieraz już ostatnią tą miseczkę ryżu, żeby przynajmniej mieli poczucie, że są syci posiłkiem. I kiedyś jakiś amerykański dziennikarz spytał, matko, po co jest to cierpienie, jak ty rozumiesz to cierpienie? Ona wtedy powiedziała, mój bracie, gdyby nie było grzechu, nie byłoby cierpienia. Ale ponieważ są grzechy, przychodzi cierpienie, bo ono w Chrystusie na moc odkupieńczu. To piękne słowa. Pamiętam jeszcze jako kleryk z grupą kolegów poszliśmy do pewnego zakładu opiekuńczego. Mimo, że to były czasy jeszcze PRL-owskie, prowadzone jako przez siostry zakonne benedyktynki samarytanki. Są tutaj około Warszawy, Żlikowie, Gniegowie. I byłem świadkiem takiej sceny, kiedy właśnie dziecko, no psychicznie chore, porzucone przez rodziców, przygarnięte przez te wspaniałe samarytanki, w pewnym momencie ze złością bryzło w policzek siostrę. A ona się uśmiechnęła, pogłaskała, go przytuliła. Dla mnie to było wstrząsające. Kiedy już poszliśmy do refektarza, to postawiłem jej pytanie. Siostro, skąd ty masz taką siłę? Jak ty możesz znieść taką postawę, takie zachowanie, takie cierpienie? A ona jak matka dziecko wzięła mnie za rękę, przyprowadziła do kaplicy w tym domu, pokazała na tabernakul i mówi, to jest nasza siła, to jest nasza moc. Dlatego mamy cierpliwość, miłość do tych dzieci. To kilka takich wydarzeń, przykładów, którymi możemy właśnie to zobrazować, o czym mówimy.
W księży Jacku w orędziu, o czym ksiądz już mówił, ale chciałabym jednak do tego wrócić jeszcze, są bardzo mocno wyakcentowane słowa, że zanoszenie osobom chorym, albo inaczej opieka duszpasterska przy osobach chorych jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Chciałoby się tutaj powiedzieć, my ludzie ze świata, Jak to? Najważniejsze jest przecież leczenie. A ponadto, jak zanosić, takie pytanie, jak zanosić Chrystusa, jak zanosić Eucharystię na przykład malutkim dzieciom? Jak to się odbywa?
To jest bardzo piękne. To mogę zobrazować pracę w szpitalu, kiedy przychodzę z Najświętszym Sakramentem, a to jest taka właśnie metalowa górca z wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy. Te maluchy z łóżeczka patrzą na mnie i na tę górcę. I wyciągają rączki, chcą dotknąć. Ja im pozwalam. Nie ma tam braku szacunku, bo to jest zamknięte, Pan Jezus, to ciągle jest w środku. Takie już troszkę mądrzejsze mówią, a co ty tu masz? Ja mówię, żywy Pan Jezus. A pokaż mi go. Ja mówię, na razie nie mogę, bo jesteś za malutki. On jest pokarmem. Jak dorośniesz, nauczysz się na religii o Najświętszym Sakramencie, poprzedzisz to spowiedzią, to wtedy nie tylko ci pokażę i ci da. I to wystarcza dzieciom, ale zrozumieją. Poruszyła Pani właśnie ten istotny temat orędzia. Zanieść Chrystusa chorym. To jest najprostsze chyba omówienie tego orędzia. Ja myślę, że nie tylko miał Ojciec Święty na myśli Eucharystię, bo zanieść Chrystusa to być przedłużeniem Jego rąk, Jego serca, Jego ust, Jego boskiej duszy i ciała. Przecież każdy z nas w stanie łaski jest przecież znakiem Chrystusa. I kiedy mówimy właśnie o Eucharystii, to myślę, że nie tylko w sensie zaniesienia, to czynimy. To Ojciec Święty przecież dobrze wie, przynajmniej w Polsce jest to pięknie zorganizowane, nie tylko w wymiarach szpitali, czy zakładów opiekuńczych, hospicjów, ale także i przecież w parafiach. Przynajmniej raz w miesiącu kapłani odwiedzają mi to sporą grupę ludzi. Parafii, gdzie jest moje mieszkanie, każdy ksiądz ma około 100 osób do odwiedzenia w pierwszy piątek. Ale tutaj chyba bardziej jeszcze też chodzi, żebyśmy my mieli świadomość, że jesteśmy znakiem Chrystusa, że jesteśmy Nim, że Mu dajemy nasze ręce, że Mu dajemy nasze serca, że Mu dajemy nasze usta i wtedy każde słowo pociechy, pokrzepienia, każdy gest nawet przytulenia czy uściśnięcia ręki i słowa, które dyktuje miłość, są też tym zaniesieniem Chrystusa. Mam tu na myśli naszych lekarzy i pielęgniarki, i wolontariusze też tak się rozwinęła. Teraz ta grupa też doświadczamy tej pięknej pracy w naszym szpitalu. Więc to chyba też to oznacza.
Tak, bardzo dziękuję za takie właśnie wytłumaczenie tych słów. Ja myślę, że inne nie mogło być, ale myślę sobie, że to było bardzo potrzebne, bo nam się często wydaje, że najważniejsza jest opieka medyczna, że poddajemy
ona
często...
Ona jest niezbędna, bo tak, ona jest... nie zadaje nam cierpienia. Tak. Każdy chodzi w krzyża, jeżeli to jest możliwe. Ale są sytuacje, kiedy już to jest niemożliwe. To jest na przykład właśnie czas już wyjścia ze szpitala do hospicji. Mam tu na myśli dzieci czy dorosłych chorych na choroby nowotworowe. I wtedy właśnie nie tylko jest Pan Jezus, którego przyniesie kapelan czy ksiądz, ale wtedy jest przede wszystkim właśnie obecność
lekarza. Tak. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Ja myślę, że moglibyśmy zakończyć na tym naszą rozmowę, żeby też nie, jak to się mówi kolokwialnie, nie przegadać, prawda, tego tekstu, który jest bardzo krótki, powiedziałabym, ale bardzo skondensowany.
Teologiczny. To właśnie. Jest głęboka teologia, bo Ojciec Święty jest przyrodzonym dogmatykiem. Jako profesor, jako kardynał wiemy, że był przecież czasem kongregacji do spraw wiary, więc to coś znaczy. I ta teologia, czyli nauka o Bogu w wymiarze choroby cierpienia jest tutaj kapitalnie podkreślona. To jest po prostu na przyszłe pokolenia będą do tego wracały, tak samo jak wracają do nauczania Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu jeśli chodzi jeszcze o Eucharystię, chciałbym po prostu dodać, że przecież nasz papież w tej ostatniej adhortacji o Eucharystii po synodzie poświęconemu właśnie tej tajemnicy wiary powiedział wyraźnie, że Eucharystia to jest źródło światła i życia dla ludzkości trzeciego tysiąclecia. I też tam napisał, że w Eucharystii stajemy pod krzyżem. mamy realną obecność Pana Jezusa, ale też jest szansa komunii miłości z Bogiem przez Chrystusa, a wokół ze wszystkimi ludźmi i zdrowymi i chorymi. I to jest coś najcudowniejszego, mieć świadomość, że ja idę pod krzyż, że tam się uobecnia męka i śmierć Chrystusa, ale On zmartwychwstały jest przecież obecny, po wszystkie dni aż do skończenia świata, jak powiedział, i więcej, On jest z nami w komunii, czyli w zjednoczeniu. To, co błogosławiony Karol de Foucault napisał króciutko po przyjęciu Komunii Świętej, to był wielki przeczciciel Eucharystii, z Eucharystią nawet zginął na Saharze, powiedział do Jezusa: ucałowałeś mnie w tej Eucharystii, ogarnąłeś swymi ramionami, tak mocno przytuliłeś mnie do swojego serca. Jezu ukryty, ale Jezu wszechmocny i żywy, moje usta Ciebie dotknęły.
Księże Jacku, bardzo serdecznie dziękuję. I teraz połączymy się z naszymi radiosłuchaczami, a jeżeli ksiądz będzie miał możliwość jeszcze słuchania dalej tej audycji,
tak, mam możliwość,
to być może, że pod koniec audycji jeszcze połączymy się z księdzem. Dobrze? Dobrze? Dziękuję serdecznie za to, co do tej pory. Szczęść Boże. Dziękuję Szczęść bardzo. Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na temat Lourdes i na temat orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego z księdzem Jackiem Bazarnikiem, kapelanem Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy. Teraz poprosimy Państwa o włączenie się w naszą audycję. Treści, które padły w tej rozmowie, według mnie były bardzo trudne, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać z nami, to bardzo prosimy. 655-23-55, 655-23-56, 056 to numer kierunkowych. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Już mówię?
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Proszę bardzo, na wieki wieków, amen.
Sabina Spini.
Witamy Pani Sabino.
Ja bym chciała bardzo serdecznie, gorąco podziękować księdzu i pani Basi za tę piękną audycję, za te piękne słowa, te piękne przykłady. I chciałabym równocześnie przytoczyć, jak mi zapadły wczoraj, też te słowa, które Matka Boża powiedziała do świętej Faustyny. Widzisz, ja zostałam obdarzona taką godnością Matki Boga, a jednak też musiałam cierpieć. Więc to są takie bardzo jakieś pouczające i pomocne słowa dla chorób cierpiących i chorych. I jeszcze chciałam jedno przytoczyć i jednocześnie się zapytać, bo mnie też zastanowiły te słowa, kiedyś słyszałam, że jeżeli masz do wyboru w poprzedni dzień i wracić na mszę świętą, czy odwiedzić chorego, to idź odwiedzić chorego. Ja już nie w co ciele w części tak postępowałam. I mi się zdaje, że to jest rzeczywiście też słuszne, bo ten chory czeka. Ja z tej monotonii, takiej ciężkiej samotności, aż mu ktoś przerwie właśnie, to ubogaci to jego życie, rozraduje to jego serce tym odwiedzeniem, tym swoimi słowami, swoim przybyciem. Czy to tak właśnie faktycznie, bo to są rzeczywiście msza święta, jest wielkim skarbem, no ale odwiedzenie chorego, czy to można tak, jak to można rozumieć, czy dobrze to zrozumiałam. Jeszcze raz, Bóg zakład, pozdrawiam gorąco, serdecznie, wyrazami
wdzięcznego serca. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Sabino, bardzo jestem wdzięczna za Pani głos, a szczególnie za zadanie tego pytania. Ja myślę, że ja nie jestem autorytetem i nie odpowiem tutaj w taki sposób właśnie, ale myślę, że ja, znaczy myślę, ja wybierałabym to. Coś takiego jest, kiedy żyjemy w świecie, myślę, jesteśmy jakoś tak wyczuleni na potrzeby drugiego człowieka, to zwyczajnie wiemy, jak wybierać. Jeżeli ktoś potrzebuje naszej obecności, to po prostu jesteśmy. Tak myślę. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Już mogę mówić?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam powiedzieć taką krótką historię z mojego życia.
Bardzo proszę.
Kiedy byłam po ciężkiej operacji kręgosłupa, no oczywiście to było wszystkiego za mało, dołączyła się choroba Parkinsona. Była ona stwierdzona przez lekarzy, otrzymywałam nakąd. Ale nadarzyło się, była pielgrzymka właśnie do wszystkich sanktuariów po całej Europie. Więc nie byłam w stanie, nie miałam tych pieniędzy, pożyczyłam i pojechałam. No oczywiście byłam i w Lourdes. Bardzo się modliłam, przeżywałam to bardzo. Ale czekałam bardzo długo na to, może kilkanaście godzin na tą kąpiel w tej wodzie świętej. No i wreszcie się doczekałam, te panie niewiele mogły mi powiedzieć, co mam robić, co, ale powiedziały, żebym tylko się przeżegnała i to już wystarczy, kiedy wkładali mnie do tej wody. Po wyjściu, oczywiście ta woda jest bardzo zimna, lodowa, po wyjściu poczułam, tak jakbym się w życiu narodziła pierwszy raz. Wróciłam do domu po tej pielgrzymce, byłam po operacji kręgosłupa, wszyscy mi odradzali, żebym nie jechała, bo to jest bardzo duże obciążenie dla mojego organizmu. Nie zgodziłam się. Pojechałam, wróciłam po dwóch tygodniach, ale w chwili, kiedy trzy dni były w Lourdes, na tych wszystkich procesjach, byłam na tych wszystkich mszach, modlitwach, wszędzie, całe dnie uczestniczyłam. Kiedy wracając, mnie tak natchnęło, odstaw wszystkie leki. Do dziś nie biorę, już jest 11 lat, żadnego leku. Lekarze się pytają, a tyle czasu brałam ten nakąd. Dlaczego? Co się stało z moim Parkinsonem? Nie mam żadnego Parkinsonu. Po prostu coś się stało. Co bardzo dziękuję Bogu.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Serdecznie dziękujemy i szczęść Boże Pani na całe życie. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Halo, tutaj z tej strony ksiądz Janusz Malski.
Bardzo serdecznie witamy.
Cichych pracowników Krzyża. Cieszę się, że mogę też włączyć się do tej audycji, która...
Bardzo prosimy.
Mówi dzisiaj o tym Światowym Dniu Chorego, ale które wpisuje się w obchody 150. rocznicy objawienia Matki Bożej z Lourdes. Ja Pani Basiu bym chciał zacytować te słowa, które są w orędziu, a które wydaje mi się są też pewnym takim kluczem. Papież Benedykt nawołuje do listu pasterskiego o zbawczym sensie cierpienia i mówi w nim, że boski odkupiciel pragnie dotrzeć do serca każdego cierpiącego człowieka poprzez serce swojej najświętszej matki, pierwszej i najdoskonalszej wśród wszystkich odkupionych. I myślę, że tutaj się chyba kryje klucz też sanktuarium w Lourdes. Ja byłem kilkanaście razy z pielgrzymkami osób chorych i niepełnosprawnych, kiedy pracowałem we Włoszech i także mieliśmy okazję razem z biskupem Stefanem Regmuntem, krajowym duszpasterzem służby zdrowia, w 2002 roku zorganizować ogólnopolską pielgrzymkę osób niepełnosprawnych. To było w sierpniu, kiedy Ojciec Święty był wówczas u nas, a my byliśmy wtedy w Lourdes. I to było ogromne przeżycie, bo byli przedstawiciele chorych niepełnosprawnych wówczas całej Polski. I to była chyba taka pielgrzymka, która też rozbudziła w nas takie pragnienie, kiedy patrzyliśmy na tysiące pielgrzymów, którzy przebywali z wszystkich kontynentów, chorych i niepełnosprawnych, że my jakoś jeszcze no nie mamy tej szansy, tej możliwości, chociaż myślę, że sytuacja nasza i polityczna, i ekonomiczna sprawia, że będzie chyba może łatwiej w przyszłości organizować takie pielgrzymki do tego szczególnego miejsca. I cieszę się, że w tym orędziu Ojciec Święty nawiązuje właśnie do tej tajemnicy też obecności właśnie chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, o tym, o czym była już mowa w audycji, jako o tych osobach, które nie są tylko tam traktowane przedmiotowo, ale tam mogą odkryć swoją misję, swoją powołanie. Często wiele osób wraca uzdrowionych duchowo z lód. To jest wielka tajemnica, taki pogodzony ze swoim cierpieniem, akcentując swoją niepełnosprawność. Ale co jeszcze
bardziej,
włączając
się... To też jest jakieś uzdrowienie.
Włączając się, Pani Basiu, w takie zaangażowanie się na rzecz innych, to co jest w naszym apostolacie.
To co jest właśnie, jest istotą Waszego apostolstwa, tak?
Tak, tak. To, co jest ważne, żeby tam odkryć to, że przy tym źródełku, czy podczas procesji, że są też i inni, ale ja też mogę zrobić coś na rzecz innych. I tutaj w ramach tej działalności naszej apostolskiej, też tego apostolatu niełatwego, ochotników cierpienia, które proponujemy wielu cierpiącym, chorym, niepełnosprawnym, przebywającym do naszego domu, do domu uzdrowienia chorych, gdzie mogę się pochwalić albo uradować tym, że w naszej kaplicy jest mały kamień, który Pius XII podarował Słudze Bożemu księdzu prałatowi Nowarę z naszemu załcielowi z groty z Lourdes, więc mamy tą fizyczną obecność, gdzie Matka Boża z tego miejsca, kiedy był remont groty, otrzymaliśmy i tutaj z tego się cieszymy też.
Księże Januszu, bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w naszą audycję, a szczególnie, że ksiądz przypomniał to, co dla mnie jest też takie strasznie ważne. Te audycje mają też temu służyć. A więc ksiądz przypomniał o tym, że osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca ma określoną rolę do spełnienia w świecie i ona może być aktywna, może być czynna, nawet jeżeli nie wychodzi z domu.
Tak, i to tutaj taki mały lurt stał się głuchów, bo w ciągu roku, w tym roku będzie 15 tych turnusów rehabilitacyjnych, gdzie my staramy się przeżywać także program i w tym roku będzie program całkowicie ukierunkowany na przeżywanie tajemnicy Lourdes, a więc w ciągu 14 dni na tym turnusie będziemy doświadczać właśnie tej tajemnicy, która się wiąże z Lourdes poprzez filmy, poprzez nabożeństwa, poprzez dotyk wody z Lourdes. I dlatego też zachęcam do przyjęcia.
Może jeszcze będziemy o tym mówić na antenie.
Pani Basiu, powiedzieć, tak, że my mamy nasze małe Lourdes, bo tak bym nazwał. Nie możemy zapomnieć chyba też o Gieczwałdzie, gdzie Matka Boża tam właśnie też wzywała chorych, zapraszała i też do źródełka. Więc myślę, że może będzie warto w ramach naszych duszpasterstw odkrywać coraz bardziej to miejsce jako miejsce szczególne.
Księże Januszu, chciałabym jeszcze zadać księdzu pytanie, tak, które zadała pierwsza radiosłuchaczka, tak, chyba pierwsza radiosłuchaczka, bo ja tu, jak powiedziałam, jestem autorytetem teologicznym, tak, więc tak, trudno tak było odpowiedzieć, powiedziałam tylko z serca, tak jak ja czuję.
Tak, tak.
Jak to jest, jeżeli mamy do wyboru Eucharystię i pójście do człowieka cierpiącego, który potrzebuje obecności drugiego człowieka, co trzeba wybrać?
Tak, tak.
Co powinniśmy wybrać?
Ja myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że jeżeli jest taka potrzeba, to nawet święty Wincenty de Paulo mówił swoim misjonarzom, żeby pozostawili liturgię i tak dalej, a pośpieszyli właśnie do chorych i cierpiących. Dlaczego? Bo nie możemy zapominać o tym, że w obecności także chorych i cierpiących wszystko, cokolwiek uczyniliście moim braciom najmniejszym, mieście uczynili. To jest jedno z cytatów z Ewangelii Mateusza. Ale mnie jeszcze bardziej porusza, Pani Basiu, prawda, która została podkreślona przez Benedykta XVI, a który nawiązuje w jakiś sposób i do listu o zbawczym sensie cierpienia, a mianowicie mówi o obecności Boga w człowieku cierpiącym. Ja bym sobie pozwolił zacytować, bo mi się wydaje, że to też jest bardzo ważne, bo często my się zastanawiamy, jak Bóg godzi się na cierpienie. A tutaj
prosimy bardzo.
Benedykt mówi, Bóg nie może cierpieć, i to jest ważne, nie może cierpieć, on nie chce cierpienia, ale może współcierpieć. I to jest chyba tutaj też to, my możemy współcierpieć. I później kontynuuje. Stąd też w każde cierpienie ludzkie jest przed ktoś, kto jest z nami, dzieli i znosi. Stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne konsolacjo, pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga I tak wschodzi gwiazda nadziei. I myślę, że tutaj to zobaczenie w każdym cierpiącym człowieku, obecność Boga. I mi się wydaje, tutaj jest, to nie chodzi tylko o jakieś takie pocieszające, ale o zrozumienie, że Bóg tak nas ukochał, że swojego Syna dał. I Maria nam o tym przypomina w sposób szczególny w Lourdes. A więc pójście do chorego, do cierpiącego, wydaje mi się, że jest to też spotkanie z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże dla księdza, dla siostry Małgosi, dla całego dzieła.
Dziękuję bardzo. Mam teraz takie rekolekcje dla młodzieży, dla wolontariuszy, także przygotowujemy się też na jutrzejsze obchody, bo tutaj w Głogowie będziemy mieli obchody z biskupem Regmuntem, który o 10 odprawi, będzie w szpitalu, a później o 11 odprawi się na osiedlu Kopernik.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję i do bardzo. Jakiegoś usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
I do zobaczenia w radiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem Januszem Malskim, przełożonym wspólnoty cichych pracowników Krzyża z Głogowa, znanym już zresztą Państwo i wspólnota znana, i ksiądz Janusz znany naszym radiosłuchaczom. Odbieramy dalej telefony od Państwa. Możemy jeszcze odebrać jeden, drugi telefon. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56, 056 to numer kierunkowy. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak?
Niech będzie Pan Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieszysław z Kłodzka, pozdrawiam szanowną czcigodną Panią Baszę i księdza Bazarnika z Centrum Zdrowia Dziecka. Pani Baszu, ja takie myślę do tych sprawy, do tej audycji, myślę, że należałoby powiedzieć, co powiedział ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Nie wierzcie fałszywym prorokom, którzy mówią, że jeżeli można dokonać coś w kościele, można dokonać bez udziału Maryi. Jeszcze co powiedział krótko, na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe. Niepokalana jest uosobieniem miłosierdzia Bożego, dlatego gdy kto występuje przeciw niepokalanej, odsuwa miłosierdzie Boże i ściąga na siebie sprawiedliwość. To odsuwa się od Matki Najświętszej, tego zbawienie jest stracone. Kto nie chce jej mieć za Matkę, nie będzie miał Boga za Ojca. I właśnie to, jak powiedział Wyszyński i święty Maksymilian Kolbe, potwierdza to też w przepięknej książce tego świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, w traktacie doskonałym nabożeństwie na święcie Maryi Panny. Jest taki rozdział, to jest też ósmy. Nabożeństwo do Maryi konieczne jest do osiągnięcia życia wiecznego. A więc reasumując to właśnie, że jak mówię, bez Matki Bożej nie ma zbawienia. No, Pan Bóg zbawia, wiadomo, ale to tak jak powiedziałem, te słowa są bardzo ważne. Matka Boża jest wszędzie tam, gdzie jest Syn jej, Jezus Chrystus, tam wszędzie Matka Boża. Pozdrawiam Panią Basię, czcigodny. Pani Basiu, mogę coś dodać jeszcze?
Bardzo prosimy, ale króciutko, bo już mamy połączenie z księdzem Jackiem.
Kiedyś moja żona z Kłodzka dzwoniła, prosiła o Panią, żeby się Pani pozwoliła jej mówić, żeby była chora i po prostu w domu, że nie wychodzi i tak dalej.
A ja jeszcze, przepraszam Panie, nie zrozumiałam. Proszę jeszcze raz powiedzieć, o co chodzi.
Żona dzwoniła kiedyś do Pani, żeby Pani pozwoliła wejść na antenę.
Tak.
I żeby poprosiła, bo była w domu chora, żeby no, jakieś nie wychodziła z domu, żeby miała jakąś łączność duchową z tymi,
tak,
z ludźmi z Polski. Nie mówiła z kim, z mężczyzną, z niewastą. A ja zadzwoniłem, tak się stało, że wzięliśmy ślub 1 września ubiegłego roku. Bardzo się cieszymy, mimo choroby żony. I dziękujemy Pani za to. Ja mówię, że dzięki Radio Maria nas połączyło.
Oj, bardzo dziękuję za tę informację. Bardzo pozdrawiam Państwa i życzę szczęścia. Szczęścia i miłości.
Pani Barbaro, mam teraz całodobową opiekę. Nie muszę się martwić, nie muszę, że mi nie ma kto chleba kupić, że nie ma mi kto wody podać. Znalazł się człowiek, który mi zapewnia wszystko. Jakby Pan Bóg go zesłał, Matka Boska go zesłała tu do mnie. 600 kilometrów.
Jakie jest Pani imię?
Helena.
Pani Heleno, ja strasznie się cieszę, że się odnaleźliście.
Dzięki Pani, Pani Bartolomej.
No nie, dzięki,
dzięki,
dzięki
Panu Bogu, Matce Bożej.
Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę, odezwijcie się Państwo czasami, dobrze?
Na pewno.
Szczęść Boże na wszystko.
Dziękujemy bardzo. Wdzięczni jesteśmy bardzo, bardzo.
Szczęść Boże Państwu i życzę miłości. Drodzy Państwo, no bardzo piękny telefon. Strasznie się cieszę z takiej informacji. Łączymy się jeszcze raz z księdzem Jackiem. Halo?
Halo, jestem przy telefonie.
Księże Jacku, czy słyszał ksiądz tę informację ostatnią?
Nie, to nie, że się w szpitalu.
Połączyły się dwie osoby za pośrednictwem audycji dla chorych. Są już małżeństwem od roku.
Pięknie.
Księże Jacku, nie słuchał ksiądz tych telefonów, które były na pewno?
Nie, nie słuchałem, dlatego że jestem w szpitalu i nie mam możliwości.
Aha. Jedno z pytań, które zadała radiosłuchaczka, które chciałabym również księdzu zadać, to było, jeżeli mamy do wyboru uczestnictwo w Eucharystii, a pójście do kogoś chorego, potrzebującego, to co powinniśmy wybrać? To jest
drugie
pytanie, które często ludzie sobie zadają.
To drugie.
Tak? A dlaczego?
Tak, ja mam te autopsji. To znaczy, zobrazuję szpitalem.
Tak.
Często przy konfesjonale mamusie, młode ojcowie oskarżają się, że opuścili w niedzielę mszę świętą. I on wie, z jakiego powodu. No bo tak wyszło, że ja musiałem być dzieckiem, a ono wymaga opieki, nie chce mnie puścić nawet na minutkę. I ja wtedy mówię, siostro kochana, Pan Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych. Zostań przy tym dziecku i zobacz w nim Chrystusa. To po pierwsze, ono cierpi, niewinnie, ono zbawia świat, jesteś pod krzyżem. Ale przeżyj ten dzień piękniej niż pozostałe dni tygodnia i uczyń wszystko, żeby na przykład przez radio, jest możliwość telewizyjnej i transmisji, przecież tak, w każdej sali jest telewizor, uczestnictwa, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby nawet duchowo przyjąć Komunię Świętą. Wydaje mi się, że właśnie to jest najistotniejsze, żebyśmy Pana Boga nie szufladkowali od przykazań, od nakazów, tylko od tej rzeczywistości miłości. Właśnie to zaniesienie Chrystusa, to pochylenie się nad chorym dzieckiem, to na pewno ma większe znaczenie. Owszem, wyjątek może być odwiedzenie chorego w domu, sąsiada czy przyjaciela, czy kogoś bliskiego. W niedzielę trzeba pójść na mszę świętą, bo jesteśmy zdrowi, to nas obowiązuje pod grzechem. Natomiast jeżeli mam w dniu powszednim albo, to myślę, że Pan Jezus bardziej się ucieszy, jeżeli ja pójdę właśnie do tego człowieka i stanę przy nim jak Chrystus.
Księże Jacku, dziękuję bardzo. Ja też podobnie rozumiem i podobnie odpowiedziałam tej pani tak z serca po prostu, zwyczajnie. Chociaż ciekawa byłam, co kapłani powiedzą na ten temat. Ksiądz po naszej rozmowie poszedł do szpitala, prawda? Czy chciałby ksiądz jeszcze może coś dodać na koniec naszej audycji?
Tak, to znaczy na początku powiedziałem, że każdy chory cierpiący jest szczególnym przedmiotem umiłowania przez Boga. Jest osobą naturalnie, ale to jest przedmiot. To jest także ten kryształ, brylant, coś najbardziej cennego w oczach Boga. I zacytowałem tutaj słowa świętego Pawła właśnie z listu do Galatów. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Żyję ja już, nie ja, żyje we mnie Chrystus. Mamy taką cudowną dziewczynę, Agnieszkę z południa Polski, która już przeszła kilka operacji, najważniejsza jeszcze jest przed nią. Jest cały czas przywiązana do łóżka, jest na wyciągu głowa, bo jest taka neurochirurgiczna, prześlizna dziewczyna. Nawet 4 lutego obchodziła swoje urodziny, a 5 świętej Agaty była poddana pierwszej operacji. Ja podziwiam, ja po prostu jestem tak wzruszony i tak maleńki przy niej, a przynoszę Pana Jezusa, żeby mama przyjęła albo tatuś, bo ona nie może. Po prostu ma usta zamknięte, ponieważ lekarze dochodzili do kręgów szyjnych właśnie przez buzię. Więc to jest jedno wielkie cierpienie, bezsenność nocy. I on mówi: Agnieszko, jaka ty jesteś wspaniała, jaka ty jesteś piękna, nie tylko zewnętrznie, jako kobieta, dziewczyna, bo już ma 18 lat, ale przede wszystkim jako cierpliwa. To nas wszystkich wzrusza. To nie tylko mnie, ale i lekarzy, i pielęgniarki, i wszystkich. I w tym jest taki święty spokój. To znaczy, ona daje oczami znać, bo też nie może mówić. Ale ja po prostu doświadczam, dotykam Chrystusa. Jednego mam na sercu, w bursie, a drugi jest w tej dziewczynie, która kiedy jeszcze mogła, to przyjmowała komunię świętą. I to jest coś niesłychanego, to jest zdumiewające, jednocześnie budzące nadzieję, że ten świat nie zginie, jeśli będzie miał takich ludzi. Jeżeli my będziemy mieli świadomość i właśnie zanosili tego Chrystusa także w sobie do tych, którzy Go oczekują, potrzebują, którzy Jego w nas zobaczą. Ci rodzice Agnieszki są wspaniali, jest tam starszy brat Tomek, jest młodsze rodzeństwo, jest to wielodzietna rodzina, ale takiego pokoju, takiej radości, to ja jeszcze nie spotkałem, jak już tu pracuję 14 lat. I chyba to jest istotą dnia, Światowego Dnia Chorego, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. I tu znów wrócę do Matki Teresy, że gdyby nie było naszych grzechów, nie byłoby cierpień ani dzieci, ani młodzieży, ani właśnie innych ludzi. Po prostu jest jakaś ekspiacja, to jest tajemnica, ale jest ścisły związek. Przecież Pan Jezus mógł nas zbawić na różne sposoby. Jednym aktem boskiej woli, jednym uderzeniem swego najświętszego serca, a jednak wziął krzyż, dał się do niego przebić, konał 3 godziny i umarł. Ale przecież zmartwychwstał, a więc i my przez krzyż możemy dojść do chwały, do zmartwychwstania. I to jest też taka wielka nadzieja, że wtedy w blasku tego wschodzącego słońca Wielkiej Niedzieli także zmartwychwstaną nasze nadzieje i nasze pragnienia. Jeżeli nie będziemy uzdrowieni, to przynajmniej zrozumiemy sens i to przyniesie nam ulgę w tym cierpieniu.
Dziękuję bardzo serdecznie. Tym razem już się żegnamy. Szczęść Boże na cały dzień. Dziękuję. I na całą pracę w tym miejscu, które jest no niezwykłym miejscem. Zresztą ksiądz również jest niezwykłym człowiekiem. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich chorych z okazji Dnia Chorego. To jest Światowy Dzień Chorych. Zapewniam o modlitwę. U nas jutro też będą uroczystości. Prawdopodobnie zaszczyci nas ordynariusz, nasz pasterz, arcybiskup Sławojlasz Głódź, będzie spotkanie na dużej sali z tymi dziećmi, które będą mogły zejść i pójdzie na jeden z takich oddziałów, gdzie są leżący, gdzie trzeba po prostu podejść do łóżka. I myślę, że będzie to dla nas też dzień, wielkie święto. Włączyła się dyrekcja, włączył się pan profesor z oddziału gastroenterologii, także żywię nadzieję, że będzie bardzo pięknie, bo to jeszcze całą oprawę muzyczną na sali i takie skromne upominki przygotowała Caritas z naszej diecezji warszawsko-praskiej, także każde z chorych dzieci, nawet tych najmniejszych, otrzyma taki znak, że Kościół jest po stronie chorych, że widzi w nich Chrystusa, że to święto na pewno przyniesie chwałę Bożą, ulży im w cierpieniu, no i w nas pogłębi miłość, czyli świętość, bo bez ofiary nie ma miłości, jak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, i w imię tej prawdy potrafił oddać nawet życie za drugiego człowieka. Zatem zostawiam panią Basieńkę, wszystkich słuchaczy, chorych i cierpiących, a ponieważ jestem jeszcze na antenie, to również z okazji imienin pozdrawiam i zapewniam o modlitwie ojca Jacka Cydzika.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem Jackiem Bazarnikiem, z kapelanem z Centrum Zdrowia Dziecka. W pewnym momencie powiedziałam, że powinniśmy przestać już mówić, żeby nie za dużo nie mówić, bo przecież wiadomo, że wobec rzeczywistości cierpienia i wobec człowieka cierpiącego dobrze byłoby, żebyśmy no, nie rozgadywali się za mocno. Ja sobie przypominam często te słowa, kiedy mam kontakt z osobami rzeczywiście dotkniętymi cierpieniem, ale czasami nasza nieśmiałość po prostu jest zagłuszana słowami, naszymi słowami. Drodzy Państwo, myślmy też o tym, aby umieć być z osobami chorymi, szczególnie w kontekście jutrzejszego święta. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Kasi, która dzisiaj realizowała program. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Życzę dużo miłości, a za tydzień będziemy mówić o osobach chorych na chorobę Parkinsona. Żegna się Barbara.